Sługa Boży Jerzy Ciesielski. W liście apostolskim Novo Millennio Ine Unte błogosławiony Jan Paweł II napisał, że świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Dość powszechne jest przekonanie, że osiągnięcie świętości to zadanie niemal wyłącznie dla duchownych i osób zakonnych. Natomiast dla ludzi świeckich pozostaje zwyczajne życie chrześcijańskie. Tymczasem przywołana wyżej definicja świętości według naszego wielkiego rodaka uzmysławia, że to nie jest jakiś przywilej, ale zadanie dla każdego, kto został ochrzczony. Że świętość jest jak najbardziej możliwa dla każdego świeckiego, niezależnie jaka jest jego pozycja społeczna, wykonywany zawód czy sytuacja rodzinna. Istotne jest to, aby do wszystkiego przykładać ową wysoką miarę, to znaczy wytyczać sobie dalekosiężne cele na miarę wieczności i stawiać sobie wysokie wymagania. Przykładów ludzi świeckich, którzy tak właśnie zaprojektowali swoje życie, mamy naprawdę dużo. Nie musimy się więc wzorować jedynie na świętych papieżach, biskupach, księżach, zakonnicach czy zakonnikach, których styl życia z oczywistych względów jest nam daleki. Możemy zatem ich podziwiać, ale trudno byłoby naśladować. Tymczasem rozejrzyjmy się nieco, chociażby po najnowszej historii duchowości, także naszej, rodzimej, polskiej, a znajdziemy wzory naprawdę bliskie i godne naśladowania. Na przykład, niespełna miesiąc temu mówiłem o pielęgniarce, służebnicy Bożej Janinie Wojnarowskiej z Chrzanowa, która zmarła tragicznie w 1979 roku. A dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na żyjącego w tym samym czasie w Krakowie sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego, wybitnego specjalistę w zakresie konstrukcji żelbetowych, jednego z konstruktorów katowickiego Spodka, rozmiłowanego w sporcie i turystyce, wspaniałego przyjaciela, a nade wszystko kochającego męża i ojca trójki dzieci. Jerzy Ciesielski urodził się w Krakowie 12 lutego 1929 roku w rodzinie wojskowego. W wieku 6 lat rozpoczął swoją edukację. Od dziecka był zaangażowany w harcerstwo, które wywarło ogromny wpływ na jego osobowość i sportową pasję. Podczas II wojny światowej uczęszczał do 2-letniej prywatnej szkoły handlowej, po skończeniu której, aby nie być wywiezionym na przymusowe roboty do Niemiec, podjął pracę w kwaszarni kapusty, kontynuując formację humanistyczną na tajnych kompletach. Po zakończeniu wojny i uzyskaniu matury w 1948 roku rozpoczął studia techniczne na ówczesnej Politechnice na Wydziale Budownictwa Lądowego. Jednocześnie wierny swej życiowej pasji, jaką był sport, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywał studium wychowania fizycznego. Dzięki doskonałym warunkom fizycznym z dużym powodzeniem uprawiał kilka dyscyplin sportowych, na przykład piłkę nożną, koszykówkę, wioślarstwo, pływanie i narciarstwo. W czasie studiów aktywnie włączał się w duszpasterstwo akademickie, między innymi w studencką grupę apostolską pod nazwą Juventus Christiana, którą prowadził ksiądz Jan Pietraszko, późniejszy biskup pomocniczy w Krakowie. Jerzy Ciesielski należał również do kręgu młodzieży studenckiej skupionej wokół osoby księdza Karola Wojtyły. Uzyskawszy dyplom inżyniera, odbywał roczny staż w Nowej Hucie jako kierownik grupy budowlanej, po czym dokończył studiów, uzyskując w 1954 roku dyplom magistra inżyniera. pracując jako projektant w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego, przygotowywał rozprawę doktorską, na podstawie której uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w 1960 roku. W międzyczasie w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 1957 roku zawarł związek małżeński z koleżanką ze studium wychowania fizycznego Danutą Plebańczyk. Małżeństwo to w kościele świętej Anny pobłogosławił ksiądz Karol Wojtyła, z którym Jerzy Ciesielski był związany od co najmniej 5 lat. Godne podkreślenia jest to, że tak jak przed maturą, tak i przed małżeństwem, Jerzy odprawiał kilkudniowe rekolekcje zamknięte w klasztorze benedyktynów w Tyńcu. Z małżeństwa tego urodziło się 3 dzieci – Maria, Katarzyna i Piotr. Małżeństwo jego było największym szczęściem. Z właściwym sobie zaangażowaniem i pasją dzielił się swoim życiem oraz doświadczeniem życia małżeńsko-rodzinnego i wraz z żoną podtrzymywał żywe kontakty z rodzinami swoich przyjaciół, pragnąc stworzyć rodzinę rodzin dla wzajemnego wspierania się w realizowaniu powołania chrześcijańskich małżonków i rodziców. Sam kardynał Wojtyła wyznał na łamach Tygodnika Powszechnego, że rozmowy z Jerzym na temat ten stanowiły jedno ze źródeł inspiracji. Studium miłość i odpowiedzialność powstało na marginesie tych, między innymi, rozmów, pisał kardynał Karol Wojtyła. Rok po habilitacji, którą uzyskał w 1968 roku, Jerzy Ciesielski otrzymał propozycję pracy naukowej na Uniwersytecie w Chartumie w Sudanie. Przez pierwszy rok swego pobytu tam czynnie włączał się w życie miejscowego kościoła. Natomiast wśród swoich współpracowników z Europy zakładał wspólnoty Focolare. Wcześniej bowiem zaangażowany był w ten ruch i tuż przed wyjazdem do Afryki latem 1969 roku uczestniczył w Zakopanem w 5-dniowych rekolekcjach formacyjnych tego ruchu, zwanych Mariapoli. Szczególną wartością życia duchowego była dla niego Eucharystia. Często organizował różne wycieczki czy wyprawy, tak w kraju, jak i potem w Sudanie, ale zawsze dbał o to, aby był z nimi kapłan, żeby zapewnić sobie i uczestnikom udział w Eucharystii. Po roku pobytu w Sudanie, aby oszczędzić najbliższym tęsknoty, postanowił sprowadzić do Afryki żonę i dzieci. Zanim to nastąpiło latem 1969 roku, zadbał, aby wszystkie dzieci przystąpiły do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, gdyż zdawał sobie sprawę, że w Sudanie będzie to bardzo trudne. Niestety nie cieszyli się długo rodzinnym szczęściem w Sudanie. Dnia 9 października 1970 roku Jerzy wraz z dziećmi wybrał się na wycieczkę statkiem po Nilu. Żona tego dnia pozostała w domu. Nieoczekiwanie statek osiadł na mieliźnie, wskutek czego kadłub pękł i statek zatonął. Najstarsza córka Maria zdołała się uratować. Natomiast Jerzy wraz z dwójką młodszych dzieci zginął, gdyż chwilę przed katastrofą zeszedł do kajuty, aby je uśpić. Po odnalezieniu zwłok i ich kremacji przewieziono je do Krakowa. Liturgii pogrzebowej dnia 23 listopada 1970 roku przewodniczył kardynał Karol Wojtyła. Odprawiano je w kościele świętej Anny, tym samym, gdzie Ciesielscy przed 13 laty zawarli małżeństwo i chrzcili swoje dzieci. W maju 1982 roku kilkudziesięcioosobowa grupa przyjaciół, współpracowników i studentów docenta Jerzego Ciesielskiego zwróciła się do kardynała Franciszka Macharskiego z prośbą o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego, na co 3 lata później wyraziła zgodę Konferencja Episkopatu Polski. 31 grudnia 1985 roku w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich dokonano uroczystego otwarcia procesu beatyfikacyjnego Jerzego Ciesielskiego. Po przesłuchaniu licznych świadków i gruntownym zbadaniu jego pism, zwłaszcza prowadzonych od młodości notatek duchowych, 29 maja 1990 roku proces zamknięto na szczeblu diecezjalnym i 2 tygodnie później zgromadzony materiał przekazano do Rzymu. Natomiast 20 października 1998 roku urnę z prochami Sługi Bożego przeniesiono z cmentarza na krakowskim Podgórzu do umiłowanego przez niego kościoła świętej Anny. W charakterystyce sylwetki duchowej Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego można wskazać wiele wspaniałych cech zasługujących na naśladowanie. Oprócz sportu, godna uwagi jest jego pasja poznawania świata, którą zarażał innych. W jego notatkach duchowych są liczne ślady modlitewnego zachwytu dla piękna stworzenia. Świadkowie jego życia zgodnie podkreślają, że pomimo wielu obszarów aktywności był człowiekiem rozmodlonym i rozmiłowanym w Eucharystii. Poza tym w swoich poglądach i postawach moralnych był jednoznaczny, co w dobie wojującego ateizmu komunistycznego wielokrotnie przysparzało mu kłopotów. Do wszystkiego jednak podchodził z głęboką wiarą i ufnością w Bożą opatrzność. O tym zaś, jak konsekwentnie dążył do świętości w wymiarach zwyczajnego życia rodzinnego i zawodowego, świadczą jego notatki duchowe. W jednej z nich pisał: konkretny człowiek może, a nawet powinien mieć wytyczoną, choćby w ogólny sposób, drogę do świętości. Mieć ideał, do którego dążyć. Ideał świętości można, krótko mówiąc, określić jako wypełnianie obowiązków stanu z nadprzyrodzoną orientacją. Aby to było możliwe, trzeba prowadzić życie religijne wewnętrzne, będące niejako prądnicą, która ładuje akumulator mej osoby na codzienne działanie. Wykonywana praca ma mieć swą doskonałość, ma być dobrze wykonana jako obowiązek stanu dla orientacji nadprzyrodzonej. Dla zbawienia nie jest ważne, co się robi, ale jak się to robi.